Dobry wieczór. Chciałbym, abyśmy powrócili do listu Jakuba. Bardzo lubię ten list, dlatego że w tym liście Jakub zawarł bardzo wiele imperatyw, to znaczy norm zachowania, którymi człowiek wierzący, nawrócony, dziecko Boże powinno żyć. Imperatywy, czyli te normy zachowania, które odczytujemy w tym liście, dotyczą tego, w jaki sposób powinniśmy myśleć, w jaki sposób nie powinniśmy myśleć, w jaki sposób powinniśmy postępować i w jaki sposób nie powinniśmy postępować. Praktycznie cały ten list jest przesiąknięty tego typu imperatywami, które są zgodne z resztą Słowa Bożego. Ale zanim przejdę do przytaczania pewnych fragmentów, z którymi chciałbym się z wami podzielić, chciałbym na początku przedstawić, co rozumiem przez właściwe zachowanie, właściwe postępowanie, właściwe myślenie w obliczu Boga. Dla mnie jest to taki sposób postępowania i taki sposób myślenia, który jest zgodny z Bożym charakterem, który jest tożsamy z Bożą światłością, czyli my jako dzieci Boże powinniśmy w swoim zachowaniu, w swoim myśleniu imitować, czyli naśladować to, kim był, kim jest Jezus Chrystus. Słowo Boże poucza nas w Starym, jak i w Nowym Testamencie, że powinniśmy się uświęcać, czyli właśnie abyśmy stawali się coraz bardziej doskonali, abyśmy stawali się coraz bardziej podobni do Jezusa Chrystusa. Oczywiście jako istoty grzeszne bardzo często uchybiamy, bardzo często nie postępujemy w taki sposób, w jaki uczy nas Słowo Boże. Niemniej jednak zachęca nas po stokroć, abyśmy byli podobni do Jezusa Chrystusa. I tak, w trzeciej Mojżeszowej, w 20 rozdziale, w 7 wersecie czytamy: uświęcajcie się i bądźcie świętymi, gdyż ja, Pan, jestem Bogiem waszym. Będziecie przestrzegać moich ustaw i wypełniać je. Ja, Pan, który was uświęcam. Kolejny werset, trzecia Księga Mojżeszowa, 19 rozdział, 2 werset. Mów do całego zboru synów izraelskich i powiedz im: świętymi bądźcie, bo ja jest święty, Pan Bóg wasz. Kolejny fragment z 20 rozdziału, 26 wersetu z tej samej księgi. Bądźcie mi więc świętymi, bo ja jestem święty. Ja, Pan, i oddzieliłem was od innych ludów, abyście byli moimi. Ta sama myśl występuje w Nowym Testamencie. Pierwszy list do Tesaloniczan, 4 rozdział, 3 werset. Taka jest bowiem wola Boża, uświęcenie wasze, abyście się powstrzymywali od wszeteczeństwa. Kolejny fragment, list do Hebrajczyków, 12 rozdział, 14 werset. Dążcie do pokoju ze wszystkimi i do uświęcenia, bez którego nikt nie ujrzy Pana. No i ostatni fragment, który chciałbym przytoczyć, pierwszy list Piotra, 1 rozdział, 15 werset. Lecz za przykładem świętego, który was powołał, sami też bądźcie świętymi we wszelkim postępowaniu waszym. Te fragmenty, tak jak wiele innych fragmentów, mówi o tym, abyśmy stawali się takimi samymi ludźmi w myśleniu, w postępowaniu, jak Chrystus, jak nasz Pan. Ale dla mnie list Jakuba jest szczególny, dlatego że ma bardzo bezpośredni charakter, jest bardzo praktyczny, stanowi dla mnie przewodnik do tego, w jaki sposób powinienem właśnie myśleć, w jaki sposób powinienem działać, w jaki sposób powinienem postępować. Dlatego że jako dziecko Boże, mimo iż jestem niedoskonały, to chciałbym myśleć, działać, żyć życiem, które powinno cechować człowieka wierzącego. Myślę, że jest to bardzo dobry list do tego, aby zwracać naszą uwagę do tego, aby kierować się tymi wszystkimi dyrektywami, które Jakub zawarł, z trzech powodów. Pierwszy powód to jest taki, że Jakub był bardzo dobrze zaznajomiony ze Starym Testamentem, z myślą Starego Testamentu, z naukami starotestamentowymi, ale nie tylko. Druga rzecz, która jest warta uwagi, to jest to, że Jakub jako syn, przepraszam, brat Chrystusowy, słyszał nauki Chrystusa oraz obserwował, w jaki sposób Chrystus żył. A trzeci, czwarty powód, który mnie przekonuje do tego, aby żyć w taki sposób, jaki promuje w tym liście Jakub, to to, że on sam, będąc nazywany Jakubem Sprawiedliwym, żył takim życiem sprawiedliwym, więc można wnioskować, że wiedział, co pisał. I Bóg wykorzystał jego charakter, jego życie, to, czego się nauczył, to, co zaobserwował od Chrystusa. I możemy teraz z tego korzystać. Teraz chciałbym przeczytać fragment, który ostatnio rozważałem. Jest to list Jakuba, pierwszy rozdział, od 19 wersetu. Wiedzcie to, umiłowani bracia moi, a niech każdy człowiek będzie skory do słuchania, nieskory do mówienia, nieskory do gniewu, bo gniew człowieka nie czyni tego, co jest sprawiedliwe u Boga. Przeto odrzućcie wszelki brud i nadmiar złości i przyjmijcie z łagodnością wszczepione w was słowo, które może zbawić dusze wasze, a bądźcie wykonawcami słowa, a nie tylko słuchaczami oszukującymi samych siebie. Bo jeśli ktoś jest słuchaczem słowa, a nie wykonawcą, to podobny jest do człowieka, który w zwierciadle przygląda się swojemu naturalnemu obliczu, bo przypatrzył się sobie i odszedł, i zaraz zapomniał, jakim jest. Ale kto wejrzał w doskonały zakon wolności i trwa w nim, nie jest słuchaczem, który zapomina, lecz wykonawcą. Ten będzie błogosławiony w swoim działaniu. Jeśli ktoś sądzi, że jest pobożny, a nie powsiąga języka swego, lecz oszukuje serce swoje, tego pobożność jest bezużyteczna. Czystą i nieskalaną pobożnością przed Bogiem i Ojcem jest to nieść pomoc sierotom i wdowom w ich niedoli i zachowywać siebie niesplamionym przez świat. Jak mogliśmy usłyszeć, na pierwszy rzut rzucają nam się dwie normy zachowania, które powinny charakteryzować osobę, która chce żyć świętym życiem. Czyli przede wszystkim więcej słuchania, a mniej mówienia. Druga taka norma jest to powstrzymywanie się od gniewnej reakcji, od gniewnego sposobu życia. I chciałbym wam przedstawić sytuację, która wydaje mi się, że doskonale odzwierciedla to, w jaki sposób człowiek, który gniewa się, zachowuje się, jak bardzo niesprawiedliwie żyje. Poznałem pewną dziewczynę, która jest bardzo bogobojna, niemniej jednak czasami bywa impulsywna, aczkolwiek bardzo rzadko. I przydarzyła jej się taka sytuacja. Zakupiła samochód, który musiał zostać naprawiony i jej rodzina, brat i ojciec zaoferowali jej, że pomogą jej doprowadzić ten samochód do stanu użytkowalności. Jej rodzina zainwestowała bardzo dużo pieniędzy, jeszcze więcej czasu, wysiłku, poświęcili się, mogli wiele, wiele różnych rzeczy, innych rzeczy robić, niemniej jednak poświęcili się i chcieli pomóc mojej koleżance. I był taki motyw, że bardzo im się podobały lusterka szare, a ona chciała tylko czarne w kolorze samochodu. I nie chciała, aby były w innym kolorze. I ci rodzina, brat z ojcem, naprawili samochód, sfinansowali w pewnej części. I gdy wróciła do domu, zauważyła, że i pierwsze, co jej się rzuciło, to te szare lusterka. Bardzo się wściekła. nie była w stanie powstrzymać swojego gniewu i zamiast zwrócić uwagę na cały ogrom tej pracy, którą włożyli ci dwaj mężczyźni, to ona bardzo mocno i bardzo impulsywnie oskarżyła ich, że nie słuchają się jej, że nie można się nimi w ogóle posłużyć. No ale prawda jest taka, że odwalili kawał dobrej roboty, poświęcili się, a ona tego w ogóle o tym nie myślała. I bardzo często człowiek, który gniewa się, bardzo mocno skupiony jest na tym, co jest jego, bardzo często ma zawężoną perspektywę, nie jest w stanie spojrzeć z lotu ptaka na daną sytuację, tylko po prostu żąda swego, żąda zadośćuczynienia wyrządzonym krzywdą, żąda, aby ktoś poniósł karę, chociaż nie zawsze tak może być. Wydaje mi się, że rzeczą zdecydowanie słuszną jest, jest spokój, jest rozsądek i takie opanowanie siebie. Dlatego, że tak jak fragment 20 mówi, bo gniew człowieka nie czyni tego, co jest sprawiedliwe u Boga. Także czytając to słowo, możemy z założenia, możemy zakładać, że jeżeli się gniewamy, to zdecydowanie nie podejmujemy żadnych działań, które odzwierciedlają charakter i sposób postępowania, sposób działania Boga. Kolejną rzeczą, na którą chciałbym zwrócić uwagę, to jest to, w jaki sposób możemy zmieniać swoje życie, zmienić swoje postępowanie, swoje myślenie, aby było bardziej sprawiedliwsze, czyli takie, jakie Bóg chciałby, abyśmy myśleli, działali. Pierwszą rzecz i drugą rzecz czytamy w 21 fragmencie. Abyśmy mogli żyć sprawiedliwie, powinniśmy odrzucić wszelki brud i nadmiar właśnie tej złości. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, przyjąć z łagodnością wszczepione w nas słowo, które może zbawić dusze wasze. Są to dwie reguły, są to takie dwa instrumenty, narzędzia, dzięki którym możemy żyć świętym życiem. Ale ważną sprawą jest to, co czytamy dalej, czyli od fragmentu 22. A bądźcie wykonawcami słowa, nie tylko słuchaczami, oszukującymi samych siebie. Bo jeśli ktoś jest słuchaczem słowa, a nie wykonawcą, to podobne jest do człowieka, który w zwierciadle przygląda się swemu naturalnemu obliczu, bo przypatrzył się sobie i odszedł i zaraz zapomniał, jakim jest, ale kto wejrzał w doskonały zakon wolności, trwa w nim. Nie jest słuchaczem, który zapomina, ale wykonawcą. Ten będzie błogosławiony w swoim działaniu. I tak jakby Jakub zestawia dwa sposoby podejścia do Słowa Bożego. Pierwsze podejście jest takie, że słuchamy, przyjmujemy, mówimy, że na przykład dane kazanie było bardzo dobre, chętnie słuchamy i każdy z nas już trwa ileś lat w życiu, ileś lat trwa w tym zborze, ileś lat słuchamy kazań i nie sądzę, aby każdy z nas w 100% to, co zostało powiedziane z tej kazalnicy przyjął. Bardzo często mówimy, że dany kaznodzieja wygłosił świetne kazanie. Bardzo często dzielimy się różnymi fragmentami Słowa Bożego, ale bardzo często są to tylko i wyłącznie słowa i pewne wskazania, ale nierzadko nie idzie za tym przełożenie tego na prawdziwe życie. Przede wszystkim, studiując to słowo, odnosiłem do siebie. I bardzo często jest tak, że człowiek jest zamyślony innymi rzeczami. Człowiek dąży do tego, aby słuchać tylko te rzeczy, które łechcą ucho, które wzbudzają przyjemność słuchania danego kaznodziei. Słuchamy bardzo często z przyzwyczajenia. Zauważyłem pewną rzecz, którą zresztą nie tylko ja, spotykając się z ludźmi spoza zboru i rozmawiając z ludźmi w zborze, zaobserwowaliśmy pewną taką tendencję. Bardzo często, i tu głównie mówię też o sobie, że staliśmy się recenzentami Słowa Bożego, staliśmy się recenzentami kazań, a nie staliśmy się wykonawcami tego, co jest mówione. Bardzo często mówimy, że to kazanie było bardzo dobre. Bardzo często mówimy, że to jest świetny kaznodzieja, ale nie zawsze przekłada się to na realne działanie. I problem tego jest taki, że mając taką postawę, nie wdrażając w życie tego, co jest zgłoszone, zapominamy. I jeżeli zapominamy Słowo Boże, to nie jesteśmy w stanie żyć zgodnie z Nim. I na co chciałbym zwrócić uwagę i sprawić, abyśmy wszyscy przemyśleli to, w jaki sposób reagujemy, to jest to, że 25 rozdział mówi, ale kto wejrzał w doskonały zakon wolności i trwa w nim, nie jest słuchaczem, który zapomina, lecz wykonawcą. I tutaj Jakub tak jakby wskazuje, że życie zgodnie ze Słowem Bożym może być tylko i może się dokonać tylko wtedy, gdy człowiek wejrzy w doskonały zakon wolności i trwa w nim. Czyli chodzi o to, że tu jest bardzo właśnie ciekawe słowo, które jest tutaj przetłumaczone w naszym przykładzie jako wejrzał. To słowo mówi, ma takie konotacje, czyli ma takie znaczenie, że słuchając czy czytając dane słowo powierzchownie, tylko po to, aby przeczytać, to słowo nie zmieni nas. Zmieni nas słowo i zmieni nas tylko i wyłącznie słuchanie kazań, czytanie książek opartych na podstawie Biblii i czytanie Słowa Bożego tylko wtedy, gdy spenetrujemy, czyli będziemy wnikliwi w czytaniu, w studiowaniu, gdy będziemy zadawali mnóstwo pytań, gdy będziemy szukali głębi tego, co jest napisane. A drugą taką rzeczą, którą powinniśmy robić, to jest trwanie, stanie przy tym, czyli nie odchodzenie od tego, czego się dowiedzieliśmy, czego się nauczyliśmy. Jest to jedyny sposób, aby żyć zgodnie ze Słowem Bożym. Oczywiście nie na podstawie naszych sił, mamy Ducha Świętego i pomaga nam i mamy też siebie, Kościół, który powinien niejako wspierać każdego z nas w wchodzeniu z Panem na tej ziemi, ale niemniej jednak jest ważną rzeczą jest, aby penetrować Słowo Boże, studiować Słowo Boże, nie szukać powierzchownych haseł, ale rzeczywiście odnajdywać prawdy Boże pilnie, szczegółowo, aż do wyczerpania znaczenia danego fragmentu, a następnie trwać przy tym i nie odchodzić na krok, trwać w tym, czego się nauczyliśmy. I to jest to, czym chciałbym się dzisiaj z wami podzielić. Mam nadzieję, że i wierzę w to, że jako dzieci Boże będziemy sobie wspólnie pomagać w trwaniu w Słowie Bożym, w ciągłym rozwoju duchowym. Amen.